Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Gdybyś tam był, to pewnie też chciałbyś to zobaczyć, bo tłumy udawały się w to miejsce, żeby je podziwiać, żeby ją podziwiać. Mieniła się swoim blaskiem i była traktowana jako jeden z ówczesnych cudów świata. No właśnie, świątynia. Świątynia w Jerozolimie. Robiła naprawdę ogromne wrażenie na ludziach, którzy przyglądali się jej. Zbudowała na podwalinie cyklopowych bloków ze złoconymi iglicami, które majestatycznie pieły się ku niebu. Jej marmury lśniły bielą. 10 000 ludzi, 10 000 robotników pracowało nad budową nieprzerwanie przez 46 lat i była prawie że ukończona. Zapierała dech w piersi. Gdybyśmy mogli ją dzisiaj oglądać, to pewnie byłaby wpisana na listę zabytków UNESCO albo na listę tych najbardziej rozpoznawalnych dzieł stworzonych przez człowieka. Religijni ludzie ciągnęli do niej tabunami i w ciągu roku zdarzały się chwile szczególnego nasilenia w czasie wielkich świąt, takich jak Pascha, czy Święta Tygodni, czy Dzień Pojednania, czy Święto Namiotów. Wtedy nieprzebrane tłumy pielgrzymów napełniały całe miasto. Historycy mówią, że o ile Jerozolima w czasach Jezusa miała przypuszczalnie 25, może 30 000 mieszkańców, to liczba mogła się zwiększać 10-krotnie w czasach takich wyjątkowych świąt. Można się było wtedy dziwić, jakim cudem to miasto zdołało wszystkich pomieścić. Z braku miejsc w mieście wielu pielgrzymów nocowało za murami, na przedmieściach, na wzgórzach, w namiotach, w szałasach z gałęzi. W takich chwilach widywało się Żydów, ludzi z różnych zakątków i Żydów z całej diaspory. Tych z Babilonu w czarnych, powłóczystych sukniach, tych z Fenicji w tunikach i wzorzystych spodniach i tych z Persji połyskujących jedwabiem przetykanym złotem i srebrem. Wszyscy oni tłoczyli się na dziedzińcu świątynnym, kupcy sprzedawali tam ofiarne bydło, a właściciele kantorów wymiany w bezwstydny sposób zbijali majątki ku oburzeniu prawowiernych, uczciwych Żydów, mówiąc, że to jest wyzysk, to jest ponad ich siły. Życie narodu toczyło się tak naprawdę wokół świątyni. Ona nie tylko była piękna, wspaniała, majestatyczna, ale ona też stała w centrum. Okazuje się, że jednakże świątynia z całym systemem regularnie składanych krwawych ofiar miała być jedynie lekcją poglądową do czasu przyjścia Mesjasza, który kiedy przyjdzie, to skończy z ofiarami. Wcześniej Paweł, apostoł narodów z naciskiem, powiedział, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, takich czy innych. A sam Jezus wcześniej postawił siebie w centrum uwagi, wskazując, że każdy, kto w Niego wierzy, dostanie Jego Ducha Świętego i sam stanie się świątynią Ducha Świętego. A odnośnie świątyni Jezus dodał, że przyjdzie taki dzień, kiedy ta fizyczna, dosłowna świątynia przestanie istnieć. To przepowiedział swoim pierwszym uczniom. Powiedział, będzie zburzona. No właśnie. Jezus to powiedział, ale kto go tam wie, jak to tak naprawdę będzie. Tak mogli powiedzieć przynajmniej ci pierwsi uczniowie, którzy patrzyli się na to, co się dzieje w ich życiu, wokół nich i starali się jakoś odnieść do słów Jezusa, które notabene wypowiedział 30 lat wcześniej, kiedy Jezus, patrząc na tą majestatyczną świątynię, powiedział do swoich pierwszych naśladowców, chcę, żebyście wiedzieli, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Będzie zrównana z ziemią. Tymczasem po 30 latach świątynia nadal stała i nadal miała się dobrze, a ci, do których kieruje swoje słowa autor listu do Hebrajczyków, mogli się zastanawiać, no to jak to jest z tymi słowami Jezusa? Będzie zburzona, czy nie będzie? Od 3 tygodni pochylamy się nad tym niełatwym listem. Listem, który jest skierowany do tych, którzy są zniechęceni, którzy są rozczarowani. Listem, który ma wymiar ponadczasowy, bo on jest skierowany nie tylko do ludzi, którzy byli zniechęceni dawno temu, daleko stąd, ale też i do ludzi, którzy są może zniechęceni dzisiaj. To są słowa kierowane do tych wszystkich ludzi, którzy kiedyś w którymś momencie swojego życia powiedzieli z radością i z entuzjazmem: tak, ja wierzę, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. Z czasem jednak okazało się, że naśladowanie Jezusa jako Mesjasza niesie za sobą wyzwania, i których być może się nie spodziewali, i nie jest, jest czymś zupełnie innym niż stara, dobra, sprawdzona religia. Ci pierwsi żydowscy naśladowcy Jezusa stracili w tym momencie swój statut społeczny. Wielu z nich traciło pracę, bo rynek był kontrolowany przez religijny związek zawodowy, jeżeli możemy użyć takiego określenia. Niektórzy przechodzili nawet przez, stracili swoje mienie, które po prostu zostało im zagrabione. Jedni przez to przechodzili, inni stali u boku tych, którzy przez to przechodzili, starając się ich jakoś zachęcić. Byli też tacy, którzy stracili swoje życie. No i teraz w tym miejscu, w tym momencie, kiedy autor pisze te słowa, oni, wielu z nich jest zniechęconych i wielu z tych ludzi stoi tak naprawdę na rozdrożu życia, zastanawiając się, w jakim kierunku powinienem dalej pójść. Ich bliscy zdystansowali się do nich, niektórzy nawet całkowicie się od nich odcięli. Jakby tego było mało, doznawali cierpień, byli publicznie zawstydzani, publicznie znieważani. Teraz autor mówi, tracą odważną ufność. Są na granicy wytrwałości. Brak im odwagi, brak im pewności. I wielu z nich zastanawia się, czy czasem nie warto wrócić do świątyni, w której składane regularnie ofiary dają poczucie spełnionego przed Bogiem obowiązku, a przy tym mogą przywrócić z powrotem te pozrywane relacje z innymi ludźmi. A dlatego natchniony przez Ducha Świętego autor, chcąc ich zachęcić, chcąc też nas zachęcić, a nawet przynaglić, ponownie odnosi się do wyjątkowości Jezusa i do tego wszystkiego wyjątkowego, czego Jezus dokonał. Przypomina, że świątynne ofiary wiązały się z grzechem, który tak naprawdę nie mógł być zadośćuczyniony. Mnóstwo ofiar, niezliczona ilość krwawych ofiar, a okazuje się, że te wszystkie ofiary nadal nie są w stanie rozprawić się z grzechem. Grzech to nic innego jak nietrafienie w Boży cel, w Boży wytyczony cel. To znaczy Bóg, z grzechem to jest tak, że Bóg ma pewne standardy. Bóg mówi, to jest to, czego od ciebie oczekuję i to jest to, do czego cię stworzyłem, do czego cię powołałem, do relacji ze mną, żywej, prawdziwej, autentycznej relacji ze mną, która jest zerwana przez grzech. Grzech jest niczym innym jak zboczenie z toru, zejściem niejako na manowce. No ale wiecie, z grzechem tak to jest, jak ktoś kiedyś trafnie zauważył z rozbrajającą szczerością, że my nie chcemy tak naprawdę mówić o grzechu i nie chcemy się często przyznawać do grzechu. Najłatwiej byłoby go zanegować albo zamieść gdzieś pod dywan, no ale nie da się. Nie da się, ponieważ wiemy, że stojąc przed majestatem Boga, widzimy, że Bóg ma zupełnie inną perspektywę na grzech. I ten Bóg, który ma inną perspektywę na grzech, chce, żeby człowiek się tak naprawdę widział to i przyznał się. Bóg jest Bogiem, który przygotował cały ten system ofiarniczy, który wymagał złożenia ofiary za grzech. Ofiar było wiele, były składane niezliczoną ilość razy. Rzecz w tym, że tamte ofiary, chociaż były składane wielokrotnie, to były niedoskonałe i nie zmazywały grzechów. Bo okazuje się, że jest tylko jedna ofiara doskonała i ona czyni innymi tych, których, jak zaznacza autor tego listu, których uświęca. To jest ofiara, która została złożona przez samego Jezusa, wyjątkowego pośrednika między Bogiem i ludźmi. Notabene jedynego pośrednika, jak zaznacza apostoł Paweł, jest tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus. Wszystkie religijne obrzędy Starego Testamentu, również to wszystko, co wydawało się wyjątkowe, czyli cały ten system ofiarniczy Starego Testamentu był jedynie cieniem realności, którą jest Chrystus. I przyjście Jezusa znosi te wszystkie obrzędy ofiarnicze, ponieważ Jego ofiara czyni różnicę. Dwa razy autor tego listu odnosi się do tekstów Starego Testamentu, do Psalmu 40 i do proroka Jeremiasza, rozdział 31. To są dwa teksty, które proroczo wskazują do przodu, wybiegają do przodu i wskazują na przyjście Chrystusa, który kiedy przyjdzie, to raz na zawsze rozprawi się z grzechem i przemieni serca ludzi. Bo tylko Bóg to jest w stanie uczynić. A więc jeżeli Jezus jest najlepszy, lepszy niż, tak jak czytaliśmy w tych pierwszych rozdziałach, lepszy niż prorocy, lepszy niż aniołowie, większy niż aniołowie, większy niż Mojżesz, jeżeli tylko w Jezusie jest prawdziwy odpoczynek i tylko Jezus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, to jak podkreśla autor tego listu, bardzo praktycznego listu, możemy przychodzić do Niego zawsze ze wszystkim. Dalej ciekawe, bo widać w tym tekście trzy takie określenia, zachęty dla nich i dla nas. Przychodźmy, trzymajmy się i pobudzajmy się. Innymi słowy, autor chce powiedzieć im, nie musisz wracać, nawet nie powinieneś wracać do starego religijnego systemu, do swojego starego życia. Możesz przychodzić, trzymać się i pobudzać. I znowu, to jest też istotne, że to nie jest słowo kierowane do jednej osoby, ale to są słowa kierowane do grupy ludzi, która idzie razem, ramię w ramię, która ma te same wartości, która ma ten sam cel przed oczami. To słowa kierowane do całej wspólnoty. I jedno prowadzi do drugiego. Pobudzanie się do miłości, albo stymulowanie, albo inny przykład oddaję, to prowokowaniem nawet do miłości. To pobudzanie do miłości jest możliwe wtedy, kiedy trzymamy się nadziei. A trzymanie się nadziei jest możliwe wtedy, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy podchodzimy do Niego. Jezus jest tym, który utorował drogę. Jezus jest tym, który idzie pierwszy i który przeciera szlak, aby inni mogli iść za Nim. Chodzi o to, żeby przychodzić zawsze ze wszystkim do naszego niebieskiego Ojca, ponieważ Jezus uczynił to przychodzenie możliwym. Jeden z naszych przyjaciół, mój i Beaty, ojciec jego pracował zaraz po wojnie na Uniwersytecie w Toronto, w budynku, w którym prowadzono tajne badania związane ze szczepionką polio. Paweł, nasz przyjaciel, mówi, to było wyjątkowe miejsce, tajne miejsce, bardzo strzeżone miejsce, tak naprawdę, żeby było wejść do tego miejsca, trzeba było mieć hasło, a później, żeby przejść na poszczególne piętra tego strzeżonego budynku, trzeba było mieć kolejne hasła. Więc już nawet samo dostanie się do holu budynku nie gwarantowało, żeby mogłeś chodzić po całym budynku. Musiałeś mieć hasła, bo ponieważ budynek był zabezpieczony i strzeżony i wymagał wiele kodów dostępu, wiele haseł. Strażnicy byli dosłownie na każdym piętrze. Niemożliwe było, Paweł mówi, przejść kilka kroków, nie będąc sprawdzanym. Rzecz tym, że Paweł, nasz przyjaciel, ignorował tych wszystkich ludzi i przechodził obok każdego z nich. I nawet jako dorastający chłopak, kiedy to relacjonował, to mówił, nawet nie mówiłem wtedy ludziom dzień dobry, tylko po prostu szedłem prosto do mojego taty. No właśnie, no bo tak to jest, że jedynie on miał taki przywilej, ponieważ jego ojciec pracował w tym strzeżonym budynku. I widzisz, tak to jest też i z nami, że my mamy dzięki Jezusowi dostęp, bezpośredni dostęp do Ojca. Możemy przychodzić do Niego, kiedy przychodzimy do Niego, to możemy trzymać się wtedy, po przyjściu do Niego, trzymać się nadziei, a później możemy kolektywnie razem pobudzać się nawzajem do miłości. Chodzi o to, żeby podejść. Kiedy jesteś zniechęcony, kiedy jesteś zdruzgotany, kiedy jesteś rozczarowany. To jest to, do czego nas zachęca autor tego listu. Podejdź do Jezusa. Blisko. Bliżej. Jeszcze bliżej. Uchwyć się Jego i zobacz, co jest w stanie zrobić w twoim życiu. Jest w stanie nie tylko ciebie dźwignąć, ale jest w stanie użyć ciebie, żeby pobudzać innych do miłości. Trzy niewinne, ale bardzo ważne słowa. Podejdź, trzymaj się i pobudzeń. Jedno jest powiązane z drugim, jedno prowadzi do drugiego. Najważniejsze jest to ostatnie, bo nie będziesz w stanie pobudzać do miłości innych, jeśli nie trzymasz się kurczowo Jezusa, a nie będziesz w stanie trzymać się kurczowo Jezusa, jeżeli nie podszedłeś do Niego bliżej. Nie wiem, czy wiesz, ale globalnie nagrano ponad 100 milionów piosenek na temat miłości. Bo miłość to jest temat, wydaje się być tematem zawsze na czasie, zawsze aktualny. Jednak znawcy tematu twierdzą, że te, które stały się najbardziej popularne, to te, które oscylują wokół złamanego serca z powodu miłości. Okazuje się, że jako ludzie właśnie takie piosenki najlepiej pamiętamy, te, które mówią o miłości, która się nie udała, która się nie zmaterializowała, o porażce, a nie o sukcesie miłości. I od zarania dziejów, jak widzimy, ludzkość żyje w świecie, w którym jest deficyt miłości. Mój przyjaciel powiedział, świat dosłownie umiera z braku miłości i ten świat potrzebuje usłyszeć o miłości, ale więcej, ten świat nie tylko potrzebuje usłyszeć, że jest prawdziwa, wyjątkowa miłość, jakiej wielu ludzi nie zna, nie tylko potrzebują ludzie o niej usłyszeć, ale też potrzebują zobaczyć taką miłość. I widzisz, i to jest właśnie rolą dojrzałego naśladowcy Jezusa, który kiedy podchodzi blisko do Jezusa i trzyma się nadziei, to jest w stanie kochać tak jak nikt inny, ponieważ jest uzdolniony do kochania. Pamiętacie Jezusa, który powiedział, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Zaraz potem dodaje, nie tak jak świat miłuje, ale zupełnie inaczej. Miłość nie jest czymś, co spontanicznie wyrasta na gruncie emocji. Miłość to deklaracja przemienionego przez Boga serca i oddanie przemienionego przez Boga serca. Jeden z ojców Kościoła, Tertulian, pisze o cesarzu, który był bardzo podejrzliwy wobec chrześcijaństwa. To były czasy, kiedy wspólnoty takie podobne do naszej powstawały jak grzyby po deszczu. Nie wiadomo było, co z nimi robić. Obawiano się, że te wspólnoty, ci ludzie nie będą wierni cesarzowi. Wysłano szpiegów, którzy zdali tego typu relacje. Ci chrześcijanie to dziwni ludzie. Spotykają się w pustym pomieszczeniu. Mówią o kimś, kto się nazywa Jezus, którego nie ma z nimi. Oczekują, że on, ten Jezus, może pojawić się w każdej chwili, może po nich wrócić w każdej chwili. I końcówka tego wyznania, tej relacji jest prowokująca i zastanawiająca, bo dalej dodają te osoby, ale oni są dziwni, bo zobacz jak oni go kochają i jak oni kochają siebie nawzajem. To jest to, co uderzyło szpiegów wysłanych wtedy, żeby sprawdzili, jak to jest w tym kościele chrześcijańskim. Zobaczyli wyjątkową miłość, najwyraźniej taką miłość, której nigdzie w żadnym innym miejscu nie widzieli. To nas nie powinno dziwić, ponieważ Jezus dał ludziom przyzwolenie, ludziom na zewnątrz, poza Kościołem przyzwolenie, aby oceniali Kościół na podstawie miłości. Pan Jezus powiedział, po tym świat będzie wiedział, czy jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. No bo widzisz, nasza wzajemna miłość sprawia, że niewidzialny Bóg staje się widzialny dla innych. Nierealny Bóg staje się realnym Bogiem dla innych, kiedy widzą nas kochających się nawzajem. Jan, uczeń Jezusa, podkreśla w swoim liście, że miłość niewidzialnego Boga jest widoczna w nas. Powiem ci teraz coś zaskakującego być może. Może nie wiem. Dla mnie to było zaskakujące, kiedy wczytywałem się w ten 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Zwróciłem uwagę na to, że te dwa określenia nie opuszczajcie tych wspólnych spotkań i dodawajcie sobie otuchy, to tak naprawdę imię słowy, które powinny być bardziej dosłownie tłumaczone nie opuszczając wspólnych zgromadzeń i dodając sobie otuchy. One są, te dwa określenia są podczepione pod określenie myślcie, jak pobudzać się, jak prowokować, jak stymulować, jak motywować siebie nawzajem do miłości. To znaczy, że te dwa określenia wynikają z tego pierwszego. Albo inaczej, pobudzanie do miłości dokonuje się na drodze nieopuszczania wspólnych spotkań i dodawania sobie otuchy. To jest sposób, w jaki my pobudzamy siebie nawzajem do miłości. To jest kontekst, w którym pobudzamy siebie nawzajem do miłości. Temat wspólnotowości jest tematem, który, myślę, chcę wierzyć, to regularnie się przewija tutaj w naszym kontekście. I podkreślamy to, że zostaliśmy powołani do wspólnotowości, co trochę jest takim chodzeniem pod prąd w przeciwnym kierunku. I to chodzenie pod prąd w przeciwnym kierunku zaczyna się już od małych dzieci, które są też tu w naszym gronie. Ci z was, którzy macie małe dzieci albo mieliście już wyrosły, to pamiętacie to dziecko, które próbowałeś uczyć różnych rzeczy typu zawiązać sznurowadła, postawić pierwsze kroki i tak dalej. I przychodzi taki moment, kiedy to dziecko zaczyna się czuć pewniej i co zazwyczaj mówi? Ja sam. No bo ono chce samo zrobić. I my z takim, my później dorastamy, wyrastamy, przestajemy być dziećmi, stajemy się dorosłymi. I jako dorośli też mamy tendencję myśleć ja sam. Możesz. Pewnie, że tak. Możesz próbować. Może ci się udać. Lepiej lub gorzej. Prawda jest taka, wiecie, że naprawdę zostaliśmy, podkreślam to znowu, powołani do wspólnotowości. Mogę sam czytać Biblię, mogę sam się modlić, mogę sam śpiewać, tak, możesz to wszystko, ale jest coś szczególnego, coś wyjątkowego w tym, co zapoczątkował Jezus w Jego Kościele, w tym zgromadzeniu wywołanych. I ciekawe, Słowo Święty zawsze się pojawia w Nowym Testamencie w liczbie mnogiej. Jest może tylko jeden wyjątek, który tak w kontekście wskazuje na grupę ludzi, wyjątkowych innych ludzi. Tworzymy jedną nową rodzinę Bożą, oczywiście nie zaniedbując tej fizycznej rodziny. Zostaliśmy zaadoptowani, zostaliśmy przyjęci do Bożej rodziny i czas wspólnego spotykania się razem to jest czasem, kiedy możemy razem się budować, dodając sobie otuchy. Zachęcając się, pocieszając się albo wstawiając się za siebie nawzajem. Jest ciekawe, że to słowo można różnie oddawać w różnych kontekstach, ale to jest dokładnie to samo określenie, które jest użyte w odniesieniu do Jezusa, który jest tym, który dodaje nam otuchy. Albo w innym miejscu mowa jest o Duchu Świętym, który też dodaje nam otuchy. Więc jak to jest? No właśnie tak, że Jezus jest tym, który dodaje nam otuchy przez swojego Ducha Świętego, ale też uzdania nas do tego, żebyśmy my, mając Jezusa i Jego Ducha Bożego, Ducha Świętego, mogli dodawać innym otuchy. Pocieszać ich, wspierać ich. To jest to, co możemy robić i to jest to, co powinniśmy robić, ponieważ Jezus nas do tego uzdania. I kiedy nas uzdania, to my stajemy się stopami i dłońmi Jezusa. A więc to, kim On jest dla nas, jest tym, kim my powinniśmy stawać się dla innych, być dla innych. Ale nie będziesz w stanie, jeżeli nie podejdziesz i nie uchwycisz się Go. A kiedy podejdziesz i uchwycisz się Go, to sam będziesz zachęcony, sama będziesz zachęcona i będziesz chciał zachęcać innych. Kiedy razem z Beatą postanowiliśmy wiele lat temu iść za Jezusem, takim Jezusem, jakim przedstawia go Boża Księga, to muszę wam powiedzieć, że nasza rodzina była zdruzgotana. Nie rozumieli nas. Były prośby, były błagania, byśmy wrócili z powrotem do starej, dobrej, sprawdzonej religijności. Myśmy znaleźli ludzi, którzy nas rozumieli. To byli ci, którzy mieli podobne do nas doświadczenia. Chcę ci powiedzieć, że mówimy o ludziach. Nie da ci tego komputer, nie da ci tego Facebook, nie zrobią tego żadne media społecznościowe za ciebie i dla ciebie. Podcast tego nie da. To może dać jedynie żywy Kościół. I to powinien dać Kościół. Wtedy wchodzisz w interakcję nie z ekranem, ale z żywą osobą, bo nie ma czegoś takiego jak apka wspólnotowości chrześcijańskiej. Chcemy tworzyć rodzinę, bo zostaliśmy stworzeni na nowo do Bożej rodziny i Jezus jest większy, On jest największy. Nie ma nikogo takiego jak On. On złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, która nie może być powtórzona, która jest w stanie przemienić twoje życie. A więc krótkie rozważanie i podsumowanie na koniec. Uchwyć się tego, co dla ciebie uczynił Jezus i wspieraj w tym innych, oczekując z ufnością na Jego powrót. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy regularnie stać przed Twoim świętym tronem, przed Twoim majestatem, Panie. Że dajesz nam możliwość poznawania Ciebie takiego, jakim jesteś naprawdę. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne, które jest w stanie dotknąć się nie tylko umysłu, ale serca ludzkiego. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który uzdania nas do poznawania Ciebie przez Twoje słowo, takiego, jakim jesteś. I Panie, dziękujemy Ci za tą jedyną, wyjątkową, niepowtarzalną, raz na zawsze złożoną, doskonałą ofiarę Jezusa. Bo wszystko, kim możemy być, kim jesteśmy w życiu, zawdzięczamy Tobie, Panie. Nie mamy nic takiego, co by do Ciebie przemawiało, jeżeli Ty nam wcześniej tego nie dałeś, Panie. Chcemy wyznać to, Panie, chcemy oddać Tobie cześć, chwałę, chcemy Cię wywyższać, Panie, chcemy naprawdę uczyć się żyć dla Ciebie, ale też, Panie, proszę Cię w tym życiu dla Ciebie, pomagaj nam myśleć o innych i zachęcać innych, inspirować innych do miłości, Panie. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.